Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Kiedy popatrzymy na dane makroekonomiczne, branża paliwowa ma trudny okres za sobą. Lockdown uderzył w firmy z tej branży. Jak z dzisiejszej perspektywy sierpnia wygląda wychodzenie z tej zapaści, którą niestety mieliśmy na początku roku?
Rzeczywiście spowolnienie gospodarcze w wyniku pandemii dotknęło branżę paliwową także. Tak? To jest tak, że nie uniknęliśmy pewnych zawirowań związanych z pandemią. Czy mamy to już za sobą? Bo pan taką tezę stawia, że już wychodzimy. Rzeczywiście lockdownu nie mamy, co znacząco poprawiło sprzedaż paliw, natomiast ciągle obawiamy się drugiej fali tego kryzysu pandemicznego. Jeśli chodzi o grupę Lotos, sytuację mamy taką, że udało nam się dzięki sprawnym, elastycznym działaniom tak naprawdę utrzymać moce produkcyjne na poziomie 98% maksymalnych możliwości przez cały czas trwania pandemii. To dzięki temu w dużej mierze, że z jednej strony oczywiście zachowaliśmy bezpieczeństwo produkcji i mogliśmy sobie na to pozwolić, ale z drugiej to świadczy o tym, że udało się gdzieś nam to paliwo mimo wszystko sprzedać. Tak? Skorzystaliśmy z naszego nadmorskiego położenia i sprzedaliśmy w eksporcie morskim sporą część paliwa. Paliwo lotnicze produkowane do tej pory zastąpiliśmy olejem napędowym. No i to spowodowało, że gdzieś tam dzięki tej takiej elastycznemu podejściu do produkcji udało się ją zachować na wysokim poziomie. Natomiast no niestety jest tak, że niskie ceny surowca, wymuszające także niskie ceny produktów, bardzo mocno obniżyły marże rafineryjne osiągane w branży, w tym także w grupie Lotos.
Panie prezesie, i tu właśnie dochodzimy do bardzo ważnego aspektu. Grupa Lotos, to co komunikowaliście przez ostatnie miesiące, to zapowiedź bardzo poważnych inwestycji, wręcz takich skokowego rozwoju technologicznego. Czy to, co się wydarzyło z przyczyn epidemiologicznych, w jakikolwiek sposób podważa, zmienia wasze plany właśnie w tym o charakterze inwestycyjnym na najbliższe lata, czy wręcz przeciwnie, jesteście zdeterminowani, żeby te inwestycje, między innymi technologiczne, prowadzić nadal?
Jak najbardziej będziemy je kontynuować. Najważniejsze projekty inwestycyjne, zwłaszcza te związane z rozwojem, będziemy kontynuować. Pomimo tego, że spodziewając się tego spowolnienia gospodarczego covidowego, no poczyniliśmy pewne ruchy, żeby jakby zabezpieczyć naszą płynność, czyli wprowadziliśmy sobie taką wewnętrzną naszą tarczę antykryzysową w grupie. Rzeczywiście oszczędzamy środki tam, gdzie nie musimy ich wydawać, ale zdając sobie sprawę, jak takie inwestycje choćby napędzają obrót gospodarczy, jak bardzo
oddziaływują na całe otoczenie biznesowe.
Dokładnie tak. To jest taka troszkę samospełniająca się reguła, że
będzie kryzys, więc nie wydaje, więc jest kryzys.
Dokładnie tak. Dlatego my kontynuujemy nasze projekty. Zakończyliśmy pozytywnym testem bankowym na początku tego roku projekt EFRA, czyli efektywnej rafinacji, zmierzający do tego, żeby uzyskiwać wyższe marże z każdej przerobionej baryłki ropy. No i teraz ruszamy z projektem HBO, czyli hydrokrackingowego bloku olejowego, który ma za zadanie umożliwić nam produkcję wysokiej jakości olejów bazowych, o takiej już naprawdę jakości światowej, można powiedzieć.
Panie prezesie, jesteśmy na forum Wizja Rozwoju. Tu bardzo dużo jest mowy o energetyce przyszłości. Mówimy o farmach wiatrowych na Bałtyku. W sektorze paliwowym jest szukanie tego przyszłego złotego rozwiązania. Jak z punktu widzenia grupy Lotos, pana widzenia tego, co się dzieje, wygląda przyszłość paliw samochodowych? Czy szukać tej przyszłości w wodorze?
Rzeczywiście na forum tutaj wszyscy pytają o wodór. Wodór jest dla nas zdecydowanie paliwem przyszłości. Natomiast ja wierzę, że jest jednym z paliw obecnie alternatywnych, które za jakiś czas utracą ten przymiot bycia alternatywnymi, bo pewnie będą
wejdą do głównego
podstawowymi,
obiegu, tak?
Wejdą do głównego nurtu, tak jest. Natomiast ja wierzę, że w perspektywie, którą jesteśmy w stanie racjonalnie przewidzieć, czyli gdzieś powiedzmy 20 lat, no to w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia jeszcze i z paliwami tradycyjnymi, ciekłymi, olejem napędowym, benzynami, i z wodorem, i z LNG, CNG, i z samochodami ładowanymi z ładowarek elektrycznych, tak? Także myślę, że będziemy mieć do czynienia z miksem paliwowym. Rzeczywiście my stawiamy na wodór, którego zastosowanie głównie w ciężkim transporcie, i to i morskim, i lądowym, i kołowym, szynowym, wydaje się być możliwe. No wydaje się to racjonalne, tak? Jest to paliwo, które nie wymaga doprowadzenia wszędzie infrastruktury energetycznej do ładowania. Te zasięgi osiągane przez pojazdy zasilane wodorem są
imponujące
optymalne,
chwilę,
także,
tak.
Także wydaje się, że to jest przyszłość, tak.
A panie prezesie, jak wygląda kwestia stacji elektrycznych na waszych stacjach? Ja pamiętam taki projekt błękitnego połączenia Trójmiasta z Warszawą, natomiast jak w tym zakresie, w tym miksie będą wyglądały te kwestie ładowarek na stacjach? Będziecie w to mocno inwestować? Jakie tutaj są najbliższe plany?
Ja myślę, że ich będzie przybywać. W dalszym ciągu popyt na ładowanie samochodów elektrycznych będzie wzrastał. Nasze inwestycje w tym zakresie w dużej mierze będą zależeć od tego, jak dalej się potoczą losy naszej grupy. Wiemy, że nie jest to tajemnica.
Kwestia podziału kompetencji, tak?
Dokładnie tak. Jesteśmy przedmiotem przejęcia przez PKN Orlen. Wejdziemy za chwilkę do tej takiej multienergetycznej, silnej polskiej grupy. No ale to będzie się wiązać też z realizacją pewnych środków zaradczych. My w ramach tych środków między innymi będziemy mieli za zadanie wyzbyć się części, istotnej części naszych stacji. Także ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy będziemy
to będzie
w ramach
przedmiotem
tej
nowej
grupy
strategii.
Dokładnie
tak?
Tak, dokładnie tak. Ja myślę, że ta strategia niebawem będzie się tworzyć i wtedy będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć.
Oczywiście część pomorskich samorządowców, komentując te zmiany właścicielskie, przekształcenia na rynku, podkreśla właśnie tą potrzebę oddania 300 stacji paliw. Czy to rzeczywiście z punktu widzenia tego połączonego koncernu, dużego koncernu, będzie tak duża dolegliwość, czy może się na przykład okazać, że nadal będziecie sprzedawali tam paliwo w sensie dostawcy hurtowego?
Oczywiście, my przede wszystkim jesteśmy producentem paliw, natomiast trzeba brać pod uwagę także, o czym głośno mówi chociażby PKN Orlen, że w ramach tej transakcji preferowanym rozwiązaniem jest zamiana aktywów polskich na aktywa zagraniczne, to znaczy, jak to mówią Anglosasi, swap.
Stacja za stację, upraszczając.
Stacja za stację,
tak?
Aktywo za aktywo. Jeżeli rzeczywiście w ten sposób przebiegłaby realizacja środków zaradczych, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której ta sprzedaż detaliczna w ramach połączonej grupy mogłaby zdecydowanie wzrosnąć.
I panie prezesie, na koniec, bardzo ciekawy projekt w ramach tej przyszłej grupy multienergetycznej, kwestie poszukiwawcze. Takie kompetencje ma Lotos Petrobaltic, takie kompetencje ma PGNiG. Czy to może oznaczać, że w ramach połączenia, w ramach daleko posuniętej współpracy, ta aktywność polskiego dużego koncernu multienergetycznego w kwestiach poszukiwawczo-wydobywczych będzie w sumie dużo większa niż do tej pory?
To byłoby bardzo pożądane, dlatego że działając każdy z osobna, jesteśmy mimo wszystko w skali tego upstreamu, czy tego wydobycia, zwłaszcza na szelfie norweskim, jesteśmy małymi podmiotami. no nie jest tajemnicą, od lat się mówi, duży może więcej, tak? Siłą rzeczy uczestniczymy jako posiadacze koncesji na danych złożach w różnego rodzaju joint venture, tak? Czy angażujemy się kapitałowo w wydobycie na danych złożach. Jeżeli nasz udział w tych przedsięwzięciach połączony byłby większy, mielibyśmy więcej do powiedzenia, większe korzyści byśmy z tego czerpali.
Rentowność całego procesu też by wzrosła, prawda?
Z całą pewnością.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.